Drodzy Państwo, gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pani doktor Natalia Zimniewicz. Witam panią serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pani doktor, procedura in vitro, bo chciałem o nią pytać, z racji tej, że jutro będzie ten projekt, rządowy projekt ustawy o leczeniu niepłodności referowany na posiedzeniu Sejmu. Wiemy, że w ostatnich czasach rząd opracował, skierował do Sejmu projekt ustawy o leczeniu niepłodności. To też jest bardzo takie enigmatyczne, bo wielu jest świadomych tego, że to nie jest leczenie niepłodności, którego celem jest legalizacja procedury in vitro w naszym kraju. I w sytuacji, gdy ogromna większość mediów publicznych, komercyjnych bezkrytycznie ten projekt popiera i przemilcza głosy etyków, naukowców, lekarzy, wyrażających jednoznaczny sprzeciw wobec tego projektu, czujemy się też, myślę, w obowiązku jakoś tutaj przywołać informacje i jakąś prawdę o tym, czym jest procedura in vitro. I dlatego pytanie do pani, dlaczego pani zdaniem Platforma Obywatelska, czy rząd forsuje tak liberalną ustawę o in vitro, przychodzi z taką propozycją do społeczeństwa?
Czynników motywujących Platformę Obywatelską na pewno jest kilka, ale w mojej ocenie Platforma Obywatelska przede wszystkim chce potwierdzić, taką zademonstrować wręcz, swoją spolegliwość wobec sił mainstreamowych, czyli głównie najbogatszych mediów, Gazety Wyborczej, Newsweeka, TVN-u i innych właśnie tych bezkrytycznych mediów, bezkrytycznych wobec tej ustawy. To są media, które w sposób bardzo wyraźny ochraniają Platformę Obywatelską, w związku z tym tu jest bardzo silna zależność, silne związki są między tymi mediami a tą konkretną partią polityczną i te media robią co mogą, by pogrążyć konkurencję Platformy, czyli tutaj w tym przypadku obecnie największą konkurencją jest Partia Prawo i Sprawiedliwość. Jednakże wobec spadających sondaży Platformy Obywatelskiej, wobec coraz większego ruchu sprzeciwu na przykład w internecie wobec obecnej władzy, jest to zachowanie mediów jest coraz bardziej niezręczne, tak? Jest coraz trudniej akceptowalne przez społeczeństwo. Jest coraz więcej memów internetowych, krytyki także właśnie pod adresem mediów. Wręcz piosenek pod adresem mediów, chociażby przykład Paweł Kukiz śpiewa piosenki krytyczne właśnie wobec tego mainstreamu. I jest takie zagrożenie, Platforma może tak kalkulować, że jeżeli za jakiś czas na scenie politycznej pojawi się jakaś nowa partia, która również będzie liberalna światopoglądowo, bo oczywiście tutaj warunkiem tego popierania Platformy jest ten liberalizm światopoglądowy, to jest takie zagrożenie, że media znajdą sobie innego faworyta. I w związku z tym Platforma nie chce oddać władzy po 8 latach z takim niewielkim dorobkiem w ramach właśnie tego liberalizmu światopoglądowego. Także wiadomo, tego faworyta póki co nie widać, ale gdyby się pojawił, mamy burzliwą scenę polityczną w tej chwili, pojawiają się nowe partie, które zdobywają przychylność społeczeństwa, więc gdyby się pojawił, to na pewno wiadomo, że ten faworyt będzie miał jedną cechę, będzie liberalny światopoglądowo, będzie sprzyjał aborcji in vitro, antykoncepcji, będzie promował homoseksualizm i tak dalej.
A pani doktor, z czego to bierze się, że większość mediów właśnie jest tak liberalna światopoglądowo, no możemy powiedzieć tak poprawna politycznie?
Bierze się to z tego, że ten liberalizm światopoglądowy, wyszedzanie kościoła, wyszedzanie chrześcijan działa jak magnes na biznesmenów decydujących o rozdzielaniu wydatków reklamowych. Faktycznie jest tak, że media nie są równo nagradzane przez reklamodawców za swój przekaz, za swoje dotarcie do społeczeństwa. Jeżeli zaczniemy analizować, kim są ci reklamodawcy, kto utrzymuje polskie media, to tak naprawdę zaczyna być wszystko jasne, dlatego że ogromna część reklamodawców w Polsce ma związki albo z aborcją, albo z in vitro, albo antykoncepcją, albo zarabia konkretne pieniądze na promowaniu pozytywnego obrazu homoseksualizmu, na transseksualizmie są też również konkretne interesy. Czy z transseksualizmem wiążą się konkretne interesy, tak? Treści erotyczne, w ogóle produkty erotyczne. Ten liberalny kontekst światopoglądowy sprzyja także sprzedaży alkoholu, papierosów, produktów homeopatycznych. Jakby, jeżeli to wszystko zbierzemy razem, to się okazuje, że co piąta złotówka, 20%, czyli potężne kwoty, które pochodzą z reklamodawców w Polsce, czyli co piąta złotówka kapitału reklamowego, to są pieniądze pochodzące właśnie od takiego biznesu liberalnego. Dla porównania, siły finansowe Kościoła są bardzo słabe. Kościół może płacić mediom jakieś 50-60 milionów rocznie, natomiast ten biznes liberalny 5-6 miliardów, czyli 100 razy więcej, tak? Czyli my mamy tutaj do czynienia z ogromną dysproporcją finansową. Media oczywiście to ukrywają, ukrywają swoje interesy, ukrywają to, kto ich finansuje. Oczywiście mówimy tutaj o mediach komercyjnych, mediach utrzymujących się na rynku. Media prawicowe są bardzo często tak mocno dyskryminowane, na przykład właśnie telewizje chrześcijańskie czy radia, stacje radiowe chrześcijańskie, że one po prostu muszą się utrzymywać z datków społeczeństwa, z takiej darowizny, można powiedzieć. Jeżeli my rozumiemy, jak działa ten system, tak, że to nie jest tak, że jak urzędnik państwowy dostaje kilka tysięcy miesięcznie od koncernu farmaceutycznego, to jest korupcja, prawda? To jest grozi deprawacją, konfliktem, to jest konflikt interesów, to grozi korupcją. A jeżeli biznes medialny utrzymuje miliardy od biznesu liberalnego, to jest obojętne dla jego przekazu. Jeżeli my to zaczynamy rozumieć, to wtedy wiele anomalii przestrzeni publicznej nam się wyjaśnia.
A pani doktor, a jak ten problem wygląda wokół samego in vitro, tak? Bo o tym mają parlamentarzyści mówić, mają decydować. Też jest to, tak jak mówiłem, trochę ukryte, tak? Bo in vitro nie leczy niepłodności. Żadna kobieta, żaden mężczyzna, żadna para ludzka nie została wyleczona z niepłodności tą metodą, więc to też jest w jakiś sposób tak, a nie inaczej zakamuflowane. I teraz jaką media mają korzyść z forsowania interesów tego biznesu? Czy mediom opłaca się forsowanie interesów tego właśnie biznesu? I to jakoś w kontekście tego, co dzieje się w parlamencie, wydaje się wśród świadomych bardzo ludzi, którzy są w parlamencie, czy też oni mają świadomość, że nieraz są narzędziami w tym wszystkim?
Oczywiście media mają bardzo konkretne interesy związane z promocją in vitro i one te interesy, można powiedzieć, są takie wielostopniowe. Pierwszy, taki najbardziej oczywisty aspekt dochodowości in vitro to jest to, że kliniki in vitro są reklamodawcami i płacą mediom. Oczywiście płacą tym mediom, tylko i wyłącznie, które wspierają ich interesy. A zatem mamy do czynienia z taką ogromną asymetrią pomiędzy in vitro, a na przykład naprotechnologią, taką alternatywą do in vitro. Bo parom, które mają problemy z zajściem w ciążę, można również pomóc właśnie alternatywną metodą naprotechnologią. Niestety z punktu widzenia interesów koncernów medialnych, naprotechnologia jest taką metodą ekologiczną. W zasadzie na niej się za dużo nie zarabia, to dużo nie kosztuje. W związku z tym tam nie wytwarza się taka masa pieniądza, że można było jeszcze z tego wygospodarować jakieś pieniądze na to, żeby płacić mediom. Natomiast in vitro jest bardzo kosztowne, jest bardzo dochodowe, w związku z tym kliniki in vitro stać na to, żeby płacić mediom, wykupywać reklamy. I faktycznie kliniki in vitro płacą polskim mediom, z moich szacunków wynika około 1 200 000 złotych rocznie. Natomiast jest to bardzo ciekawa taka obserwacja, ponieważ w połowie roku 2013 rozpoczęto dofinansowywanie klinik in vitro z budżetu narodowego. I to się stało właśnie na skutek działalności tych mediów, które latami wcześniej uzyskiwały te miliony ze strony klinik in vitro, tak? One urobiły Platformę Obywatelską w taki sposób, że ona teraz publiczne pieniądze wpłaca z powrotem na konta. To jakby te pieniądze trafiają, można powiedzieć, z powrotem do klinik in vitro. To się tak opłaciło, taki krąg się zamknął, można powiedzieć. I tutaj widać bardzo wyraźnie, że w roku 2014, czyli jak tylko te kliniki zaczęły być bogatsze, odczuły ten przepływ pieniądza, wpływy reklamowe dla mediów się podwoiły. Tak? Czyli ponad dwukrotnie więcej w 2014 roku media uzyskały wpływów reklamowych ze strony kliniki in vitro niż w roku 2013 czy jeszcze troszeczkę wcześniej w poprzednich latach. Czyli to widać, że media zdają sobie z tego sprawę, że jeżeli będą wspierały swoich klientów, to i oni się staną bogaci, to prędzej czy później jakaś część tych zysków trafi również na ich konta. Jeżeli mówimy o in vitro, to musimy pamiętać, że to nie jest tylko, to nie są tylko kliniki in vitro. To są także na przykład producenci środków farmakologicznych, które są stosowane w zabiegach in vitro. Im więcej tych zabiegów, tym więcej te koncerny sprzedają tych środków, tak? I tutaj mówimy o wpływach reklamowych dla mediów na poziomie kilkunastu, kilkudziesięciu milionów złotych rocznie, czyli w dużo większych pieniądzach, tak? Poza tym, w tym konkretnym projekcie ustawy my zaczynamy rozmawiać również o problemie homoseksualizmu, dlatego że w tym projekcie zawarto taką furtkę do adopcji dzieci przez pary homoseksualne. W zasadzie nawet pary homoseksualne to jest zbyt ładne określenie, ponieważ tu nie będzie kontroli, przynajmniej na podstawie obecnego projektu, czy mężczyzna, który chce mieć dziecko surogatką, tak, czyli wynajętą kobietą, opłaconą, czy on żyje w stałym związku, czy nie żyje. W zasadzie jest tutaj taka pełna swoboda także wobec osób homoseksualnych, a homoseksuali z kolei krzyżuje się w takim znaczeniu ekonomicznym z bardzo wieloma zagadnieniami światopoglądowymi. Na przykład aktywiści gejowscy bardzo mocno wspierają aborcję, tak, promują aborcję. W związku z tym wszystkie koncerny związane z aborcją, one są zainteresowane takim pozytywnym obrazem homoseksualizmu w przestrzeni publicznej i też wspierają w pewnym sensie, wspierają właśnie tą rewolucję homoseksualną, której jesteśmy świadkami.
Pani doktor, więc tutaj chciałbym jeszcze może zapytać o te zależności biznesowe czy finansowe. Pytanie, czy w nie może być jakoś uwikłany polski rząd, czy one wpływają na szczegóły projektu ustawy, bo w pani wypowiedzi słyszałem o naprotechnologii, o tym też często mówimy, tak, na antenie i światli lekarze też to proponują, bo naprotechnologia diagnozuje, leczy bezpłodną parę małżeńską, tak, nie wykazując żadnych skutków ubocznych, wątpliwości etycznych, bo na to też musimy zwrócić uwagę, tak, i jest też wielokrotnie tańsza w stosowaniu niż procedura, tak, in vitro, a in vitro, jak wspominałem, czy jak doskonale wiemy, jest to tylko no, jakaś technika sztucznej prokreacji, czy reprodukcji, a nie prawdziwa metoda leczenia niepłodności. Teraz jak to z sobą połączyć? Czy to jest w jakiś sposób połączone?
Mówimy w tej chwili, ojciec się pyta, czy...
O te zależności biznesowe ewentualnie na, no nie wiem, czy rząd, bo rząd też przez to sprzyja takiemu, a nie innemu rozwiązaniu, tak? I teraz te finanse, o których pani wspominały, czy to też ma wpływ na pewne szczegóły, czy na ten wymiar takiego, a innego projektu ustawy?
Oczywiście bardzo mocno widać w tym projekcie ustawy, który jest forsowany, te zależności biznesowe, o których wcześniej sobie mówiliśmy. Dlatego, że jeżeli widzimy, że taka sekwencja zachowań, tak, różnych grup społecznych, znaczy grupy biznesowe finansują media, faworyzują te media, które są wygodne ich interesom, a później te media, po to, żeby te pieniądze pozyskać, tak komentują i projekty ustaw, i zachowanie polityków, żeby tylko wygrały wybory ci politycy, którzy są wygodni interesom biznesu, no to wszystkim tym graczom po kolei się to opłaca. Każdy ma jakieś korzyści finansowe. I teraz najbardziej takim charakterystycznym dla mnie przejawem tego projektu in vitro jest właśnie otwarcie furtki do surogacji, handlu dziećmi i właśnie adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Tutaj jest w ogóle taki pewien paradoks, dlatego że Platforma Obywatelska robi to wbrew opinii Polaków. Polacy dzisiaj przez media mainstreamowe zachowują się bardzo spolegliwie wobec całej tej sytuacji, wobec swoich klientów i nie mówią Polakom tak naprawdę. Większość Polaków nie wie, co tak naprawdę w tym projekcie będzie jutro głosowane, ale z czasem się na pewno dowiedzą, prawda, przez internet, przez jakimiś drogami, że właśnie Platforma uchwaliła adopcję dzieci przez homoseksualistów. I tutaj dajmy taką informację, że jest to całkowicie wbrew woli Polaków, ponieważ 87% polskich obywateli sprzeciwia się adopcji dzieci przez pary homoseksualne. To troszeczkę dowodzi tego, że Platforma zachowuje się w tej chwili w sposób chaotyczny, nieprzemyślany. Jest tam panika, jest podejmowanie też troszeczkę takich panicznych ruchów i wielu komentatorów właśnie na to zwraca uwagę. Czyli to dostosowanie, to wyjście przed szereg, prawda? To dostosowanie tych przepisów do oczekiwań środowisk homoseksualnych jest właśnie mocno wpisane w interesy czy strukturę finansowania tych mediów, które na platformie takie rozwiązania wymuszają.
Czyli słupki wyborcze idą w dół, a tu jeszcze można powiedzieć nie tylko o wyborców by chodziło, ale o te wpływy biznesowe, tak, które jak nie dzisiaj, to kiedyś mogą rządzącym pomóc.
Tak, ja myślę, że tu bardziej faktycznie w tym wszystkim w tej chwili chodzi o potwierdzenie tej przynależności do pewnego kręgu biznesowo-medialno-politycznego. Jeszcze tu w ogóle nie mówimy o uniwersytetach, bo już troszeczkę nie mamy czasu, bo tam również są potężne związki finansowe licznych naukowców z klinikami in vitro. Wielu naukowców, którzy tworzy wiedzę o in vitro, tak naprawdę pracuje w klinikach in vitro. To jest w ogóle paradoksem, to w ogóle nie podlega dyskusji publicznej, ale tacy naukowcy zawsze tam, gdzie jest konflikt interesów pewnej grupy naukowców, wpływa to w ten sposób, że jakby następuje zastraszanie pozostałych naukowców w danej dyscyplinie naukowej, czyli dochodzi do takiego paraliżu uczciwej debaty naukowej. Czyli de facto naukowcy w całej dyscyplinie muszą forsować te wygodne teorie bądź milczeć, tak?
A co możemy w tej sytuacji zrobić, pani doktor? Bo wiem, że obrońcy życia, ale takimi obrońcami, no tak, czy takim obrońcą powinien być każdy z nas, piszą listy, maile do parlamentarzystów. Widziałem nawet konkretnie przygotowane listy, adres parlamentu, szanowny panie pośle, pani poseł.
Tak, tak.
Gdzie no, piszą, że brak sprzeciwu wobec tej ustawy będzie oznaczał poparcie dla najbardziej skrajnych postulatów homoseksualistów, którzy będą mogli w majestacie prawa uchodzić za ojców tych biednych dzieci. Najpierw zostanie ono sztuczne powołanie do życia, a potem, jeśli dożyją swych narodzin, będą przedmiotem najgorszych eksperymentów społecznych. To jest jeden z akapitów, tak, z listu. Więc proszę ocalić swoje sumienie i zagłosować przeciw tej ustawie.
No, posłowie mają do wyboru między swoim sumieniem, a to czy będą kontynuowane wpływy na ich konta z racji tego, że są posłami, prawda? Więc oni tutaj są w takiej trudnej sytuacji. Liczmy na to, módlmy się, żeby zwłaszcza ci tacy, którzy tego sumienia mają trochę więcej, żeby jednak zagłosowali przeciwko tym rozwiązaniom, zwłaszcza tym najbardziej drastycznym. To, co możemy zrobić, to, co na pewno byłoby pewnym przełomem, to zajęcie się problemem korupcji wokół in vitro. Można stworzyć pewne przepisy prawne, na przykład na wzór przepisów ze Stanów Zjednoczonych, które ujawniałyby, obowiązkowo obligowałyby do ujawnienia konfliktów interesów naukowców, konfliktów interesów mediów czy innych autorytetów, którzy bardzo mocno forsują in vitro w jakiej najbardziej liberalnej wersji, w najbardziej eksperymentalnej wersji, eksperymentalnej na dzieciach, tak mówimy, eksperymentach na dzieciach, a tak naprawdę te media, ci naukowcy bardzo często są powikłani w różnego rodzaju związki biznesowe, często stałe, często wieloletnie, związki biznesowe z in vitro. I gdybyśmy tutaj rozpoczęli taką pracę nad ujawnianiem tych danych, to na pewno wielu Polaków przynajmniej zaczęłoby mieć wątpliwości, zaczęłoby szukać danych alternatywnych do tego przekazu oficjalnego. Także to jest jakaś tam droga, którą można kroczyć, to jest taka pewne rozwiązanie, które można dołączyć do tych działań, które istnieją już w tej chwili.
Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. To też z racji sprawozdania Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o leczeniu płodności. Jutro ma być trzecie czytanie, więc i w parlamencie może zdarzyć się głosowanie nad rządowym projektem leczenia niepłodności. Tutaj patrzy w procedurze in vitro. Dziękuję pani doktor. Myślę, że to też w jakiś sposób wnosi w ten sposób naszego postrzegania tego problemu czy próby rozwiązywania tego przez parlament, pomoże nam i tym bardziej w jaki sposób w sumieniu będziemy mogli wypowiadać się, argumentować i też przemawiać do sumień parlamentarzystów. Dziękuję.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem była pani doktor Natalia Zimniewicz.